Moi drodzy, witam Was serdecznie, witam Was, bracia i siostry, witam gości, przyjaciół prawdy, młodzież. Welcome, sisters and brothers. Hello. Więc jak już powiedzieliśmy, temat dzisiejszego kazania brzmi przypowieść o konieczności modlitwy. Umiłowani bracia i siostry, od wielu lat największe teleskopy, radioteleskopy na świecie prowadzą nasłuch kosmosu, by uchwycić sygnały z innych planet, od innych rozumnych istot. Na razie bez efektów, jak wiecie. A nawet gdyby udało się nawiązać kontakt, rozmowa z nimi byłaby niemożliwa, ponieważ między pytaniem a odpowiedzią upłynęłyby wiele setek lat, a nawet tysiące lat. Człowiek przepatruje wszechświat, żeby uchwycić wieści z kosmosu, a nie dostrzega przesłania już do niego docierającego, moi drodzy, które, żeby odebrać, nie potrzebujemy żadnej aparatury. Wystarczy co? Uklęknąć i po prostu, tak jak Mojżesz, wznieść ręce ku górze i modlić się. Moi drodzy, modlitwa jest tajemnicą, dzięki której możemy połączyć się z innymi światami. Człowiek modlący się to ten, który pewnego dnia już pochwycił niepowtarzalny sygnał z innego świata i nie może przestać go szukać, jeśli ten sygnał straci. Wy również pochwyciliście ten sygnał i dlatego tu jesteście. Chwała Panu. Czy jest to złudzenie? Zanim zbędziemy ten właśnie ważny problem machnięciem lekceważącym ręki, jak to robią ludzie niewierzący i nie tylko, zastanówmy się nad jednym. Kim są ci, moi drodzy, którzy uczynili z tego kontaktu motyw swojego życia? Jakie było ich życie, tych ludzi? Czy ich życie było daremną egzystencją typową dla ludzi żyjących tylko złudzeniami, przemijającymi tego świata, czy raczej życiem pięknym, aktywnym, twórczym? Aby to odkryć, wspomnijmy wielkich ludzi modlitwy, oczywiście Jezusa, Mojżesza, na przykład Dawida, Franciszka z Asyżu, a z czasów nam bliższych wymienimy Newtona, Pastera, Kierkegaarda, sekretarza ONZ Hammarskjölda, to będą tutaj starsi bracia znać, on zginął tragicznie. Świat był pod wrażeniem sekretarza ONZ-u Kofiego Annana, moi drodzy, który w wywiadzie po właśnie powrocie z Bagdadu przypisywał swojej modlitwie i innych właśnie powodzenie negocjacji z Saddamem Husseinem. Zapobiegło to drugiej wojnie w Zatoce Perskiej. Jak więc widzimy, modlą się ludzie wielcy, będący na piedestale tego świata. Modlitwa jest tym, co może dać, moi drodzy, duszę naszej ztechnicyzowanej cywilizacji i nie dopuścić, żeby nasze serca przerodziły się w pustynię obojętności. Właśnie przykład sygnałów z kosmosu może pomóc nam uchwycić coś nowego na temat modlitwy. Jest ona rozmową z innym światem, leżącym ponad nami. Jest dialogiem nie tylko z innymi inteligentnymi istotami, ale z całym stworzeniem, z Ojcem, który nas kocha i chce nam pomóc. Jest to rozmowa, w której między pytaniem a odpowiedzią nie muszą minąć stulecia, nie, gdyż wszystko odbywa się w mgnieniu oka, a wręcz pytanie jest znane, zanim padnie. Właśnie, według klasycznej definicji modlitwa jest właśnie pobożną rozmową z Bogiem. Słowo Boże z dzisiejszej Ewangelii, którą słyszeliśmy, uczy nas, jak odnieść sukces w tym przedsięwzięciu. Po ludzku patrząc, niewykonalnym, czyli nawiązaniem kontaktu z niewidocznym Bogiem. Ewangelia zaczyna się od słów. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić. I co? I nie ustawać. Pamiętajmy, że te słowa były ściśle powiązane z poważną nauką dotyczącego powtórnego przyjścia Jezusa, którą zakończył się poprzedni rozdział Ewangelii, 17, który był zatytułowany o nadejściu Bożego Królestwa. Nieustanna modlitwa w czasie długiego, nużącego okresu między pierwszym a drugim przyjściem Pana jest zatem tym, co zaleca Jezus swoim uczniom, czyli nam. I my znajdujemy się, moi drodzy, w tym okresie, czyż nie? Dlatego ta kwestia powinna być ważna w naszych oczach. A dlaczego? Bo wiara i modlitwa, moi drodzy, nie stanowią rzeczywistości odrębnych. Nie, ateista nie czuje potrzeby modlitwy. Zaś człowiek naprawdę wierzący czuje potrzebę modlitwy i zaspokaja ją. Jest mu potrzebna tak jak tlen do oddychania. Modlitwa pozostaje zawsze w ścisłym związku z rzeczywistością wiary. Jest, moi drodzy, spotkaniem człowieka z Bogiem w wierze. Musimy wpierw wierzyć, żeby spotkać się w modlitwie z Panem. Modlitwa urzeczywistnia, pokazuje, że wierzymy w Boga. Jeżeli wiara jest przylgnięciem do Jezusa Chrystusa i powierzeniem się Jemu, to modlitwa jest samym oddaniem się i poświęceniem się Chrystusowi, aby w nowy sposób zostać przez Niego przyjętym i przemienionym. Nasza modlitwa jest egzystencjalnym wołaniem naszego duchowego ubóstwa i wewnętrznej pustki człowieka, by Duch Święty wypełnił ją swą obecnością, swoimi darami i mocą. Nieważne jest, co robisz, powiedział pewien teolog. Ważne jest, kim jesteś. Ważne jest, czy jesteś człowiekiem modlitwy i wiary. One się łączą, te dwa elementy. Chrześcijanin jako uczeń Jezusa Chrystusa, kiedy przestaje być człowiekiem modlitwy, staje się nieprzydatnym dla świata. Staje się solą zwietrzałą, godną podeptania przez ludzi. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. W tej przypowieści o ubogiej wdowie, który jest przykładem gorliwości i wytrwałości w modlitwie, Jezus kreśli dwie przeciwstawne postacie. Pierwszy bohater to nieczuły sędzia. Jest praktycznie ateistą, bezbożnym, nieludzkim, nie słucha Boga, przykazań, ani głosu własnego sumienia. Nie ma wyrzutów sumienia. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Jest to zatem, moi drodzy, osobnik zamknięty we własnym egoizmie, dbający tylko o własną wygodę, odporny na uczucia, niewrażliwy na żadne prośby. To obraz człowieka, po którym niczego nie można oczekiwać. Nie chcielibyście chyba mieć do czynienia z takim typem. A przecież zgodnie ze starożytnym prawem sędziowie mieli okazywać bojaźń Bożą i bronić uciśnionych. Istniały przewidziane właśnie surowe kary dla niesprawiedliwych sędziów. Mówi o tym w 10 rozdziale Izajasz. Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu, by wdowy uczynić swym łupem i by móc ograbiać sieroty. Ostatecznie sam Bóg jest obrońcą ubogich i potrzebujących. Bóg miłuje sprawiedliwych, Pan miłuje sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, ochrania sieroty i wdowy, Psalm 146. Sędzia z przypowieści nie jest bezstronny, prawdopodobnie jest przekupiony. Przypuszczalnie grozi wdowie konfiskatą ziemi. Charakterystyka tego sędziego wskazuje w sensie alegorycznym, że nie jest Bogiem, że nie jest to Bóg, jak niektórzy sądzą. Sędzia może natomiast odzwierciedlać naszą ciemną stronę charakteru. W każdym z nas jest przecież dwubiegunowość. Na jednym biegunie naszej osobowości jest dobro, piękno, miłość, duchowa tęsknota za Bogiem, ale z drugiej strony jednak drzemie w nas niesprawiedliwy sędzia. Mamy swoje wady, czułe punkty, zagrożenia, dręczą nas lęki, skłonności do depresji. Czyż tak nie jest? Zapewne trudno nam jest zidentyfikować się wprost z niesprawiedliwym sędzią, ale musimy się zgodzić, że nie jesteśmy wolni od egoizmu lub nawet egocentryzmu. Wiem to sam po sobie. Po tym fragmencie przypowieści nasuwają się pytania, moi drodzy. Jak reaguję ja wobec aktów niesprawiedliwości? Czy moim postępowaniem kieruję się fundamentalnymi zasadami etycznymi i liczę się z potrzebami i prawami innych ludzi, z ich prośbami? Czy słowo empatia jest mi bliskie? Czy modlę się za innych ludzi? Czy akceptuję dwubiegunowość mojego życia i mojej osobowości? Czy znam samego siebie? Wiecie, ja do dzisiejszego dnia nie znam samego siebie. I czasami sam siebie zaskakuję. Drugi bohater przypowieści to uboga wdowa. Obraz bezbronności, skrajny przykład osoby uciśnionej w czasach Jezusa. Jest bez środków do życia, nie może sobie pozwolić na układy, znajomości, na łapówki, jak dzisiaj, adwokatów. Musi walczyć na dwa fronty ze swoim przeciwnikiem i sędzią. Nie ma nic do stracenia, może więc z całą determinacją walczyć. Nie poddaje się, popatrzy, idzie do sędziego 1, 2, 20 razy. Naprzykrza mu się, podchodzi do niego, gdy go tylko zauważy, gnębi go. Jak musiał się czuć tak nachodzony sędzia? Nie zniechęca się jego uporem, aż w końcu sędzia musi skapitulować. Nie może już dłużej znieść jej narzekań. Siłą ubogiej wdowy jest, moi drodzy, jej słabość, tak, która ostatecznie zwycięża siłę niesprawiedliwego sędziego. Słabość przeważyła zatem nad siłą. Osoba bezbronna odniosła zwycięstwo nad arogancją władzy. A drugą bronią tej kobiety, jak widzicie, jest upór i cierpliwość. Kobieta również odkrywa słaby punkt sędziego, a to był jego egoizm, snobizm i wykorzystuje to. Moi drodzy, nie powinniśmy się bać naszej słabości. Przeciwnie, powinniśmy z niej się cieszyć, jak mówi Biblia. Nie zniechęcajmy się więc naszą niemocą. Bóg przecież kocha się w naszej słabości, cichości, pokorze. W naszej słabości okazuje swoją moc. Mówił o tym apostoł Paweł. Nie dajmy się zastraszyć nieprzezwyciężalnymi trudnościami, w cudzysłowie, które na nas przychodzą. Najważniejszą broń, jaką mamy w sobie, to nasza słabość, moi drodzy, nasze ubóstwo, oddanie się całkowite Bogu w modlitwie. Odwołując się do niej, musimy zwyciężyć. Nie powinniśmy się zniechęcać, nie powinniśmy je tylko zniechęcić, jak ta wdowa, jeśli odpowiedź nie jest natychmiastowa na nasze modlitwy. Nie traćmy ducha, jeśli nasz głos ochrypnie z powodu bezskutecznego wołania. Opóźnienie nie powinno osłabiać nadziei, lecz ją wzmacniać. Tak, to są trudne słowa, które mówię, ale przekonałem się wielokrotnie w moim życiu, że tak jest. Tym bardziej, że z drugiej strony nie znajduje się przecież nieczuły sędzia, lecz ojciec, który jest otwarty na wołanie swoich dzieci i pragnie ich wysłuchać. Nie mamy tu do czynienia ze słabością, która przeciwstawia się sile. Nie, mamy tu raczej jedną słabość naszą, która staje naprzeciw innej słabości, słabości Boga do nas, gdyż nikt nie jest wrażliwszy, słabszy od Boga, który nas kocha miłością bezinteresowną. Moi drodzy, nie musimy dodawać, że w odróżnieniu od chorego na zobojętnienie sędziego, Bóg nie wysłuchuje nas dlatego, że ma już dosyć naszych narzekań. Przeciwnie, Bóg pragnie, abyśmy na Niego nalegali, chce, abyśmy Mu się naprzykrzali, cieszy się, gdy Mu zakłócamy spokój. Ale pod jednym warunkiem, że wszystko dokonuje się poprzez kanał wiary. Śmieszy mnie, jak słyszałem kiedyś, jak niewierzący człowiek zaczął w chwilach grozy, zaczął się modlić. Jeśli narzekaniem, naprzykrzaniem się można otrzymać tak wiele od niegodziwego człowieka, jak mówi Ewangelia, o ileż więcej mogą uzyskać dzieci Boże od sprawiedliwego sędziego, ojca w niebie. Ubogą wdowę, moi drodzy, można również zdefiniować symbolicznie jako łaska Boża, z łaską Bożą. Jeśli odnajdujemy siebie w niesprawiedliwym sędzi, doświadczamy, że Bóg, podobnie jak uboga wdowa, tak jak ta wdowa, nieustannie nas nachodzi, tak jak ta wdowa nachodziła sędziego i zadręcza nas. prowokuje nas do zmiany myślenia, do życia, do nawrócenia, do modlitwy poprzez Ducha Świętego. To nie jest nasza inicjatywa. Bóg zawsze znajduje nas pierwszy. Czyni to poprzez nasze myśli, uczucia, pragnienia, wspomnienia, reakcje, a także głos sumienia, tak, ludzi, podstawiając pewnych ludzi i wydarzenia na naszej wędrówce. Nasze zbliżenie do Boga jest ostatecznie skutkiem Jego nieustannej łaski, cierpliwości i uporu w miłości do nas. Temat, jakim jest modlitwa, powinien, moi drodzy, zawsze interesować wierzącym. Jest ona tchnieniem życia prawdziwego chrześcijanina. Tutaj, moi drodzy, w modlitwie, tak, zaczyna się wiara. Tutaj kwitnie, tutaj również więdnie, jeżeli słabnie nasza wiara. Modlitwa jest jednym z pierwszych dowodów prawdziwego nawrócenia. Pamiętacie dzieje apostolskie nawrócenia Pawła? Kiedy Paweł już przebywał na ulicy Prostej, Pan powiedział do niego, do Ananiasza: Ananiaszu, wstań i idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się co robi? Modli. Popatrzcie, pierwszym objawem nawrócenia Pawła była modlitwa. Nie wiem, czy Paweł modlił się wcześniej przed nawróceniem. Biblia o tym nie mówi. Wierzyć na pewno wierzył. Zaniedbywanie modlitwy jest pewną drogą do upadku, moi drodzy. Słowa Jezusa Chrystusa w Ogrodzie, bardzo ważne słowa, duch wprawdzie ochotny, ale ciało jakie? Mdłe. Popatrzcie, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w co? W pokuszenie, czyli pokuszenie z zalążkiem grzechu. Ewangelia Mateusza. Posłuchajmy, co pisze na ten temat Ellen White. Wszyscy, którzy zaniedbują modlitwę, otoczeni są ciemnościami zła. Pokusy szeptane przez szatana wiodą ich do grzechu, gdyż nie skorzystali z wielkiego przywileju modlitwy, który dał im Bóg. Dlatego synowie i córki Boże tak niechętnie się... Dlaczego synowie i córki Boże tak niechętnie się modlą? Skoro w rękach wierzącego modlitwa jest kluczem do wielkiej skarbnicy niebiańskiej, pełnej obfitych darów wszechmocy. To jest, co jest z drogi do Chrystusa cytat. Moi drodzy, wyryj więc swoje umyśle, bracie i siostro, że dużo łatwiej jest rozpocząć codzienną modlitwę, niż ją kontynuować. Ja też mam z tym problem. Strach przed śmiercią, wyrzuty czasowe sumienia, moi drodzy, jakieś poruszające uczucia, potrzeby materialne mogą sprawić, by człowiek rozpoczął modlitwę. W myśl zasady, jak trwoga, to do Boga. No jasne, Panie, pomóż. Ale kontynuowanie codzienne modlitwy wymaga już naszej czego? Wiary. Wiary, jeszcze raz wiary. A więc systematyczna modlitwa jest sprawdzianem naszej wiary. Jest objawem jej wiary. Jest naszej wiary. Jeżeli bracie, siostro, modlisz się coraz mniej, to zastanów się, dlaczego. Jest coś nie w porządku. Jesteśmy skłonni do znużenia i robimy miejsce sugestiom szatana, że i tak nie ma z tego żadnego pożytku. Wiecie, ja też tak kiedyś, jeszcze jak nie byłem jeszcze adwentystą, czułem potrzebę jako lekarz modlić się za chorych. Zwłaszcza za tych śmiertelnie, którzy naprawdę cierpieli. To było już za jakieś 20 lat temu. I wiecie, i często, będąc jeszcze katolikiem, zastanawiałem się, no, bo te modlitwy moje były praktycznie bezskuteczne. Dopiero później zrozumiałem, że nie miałem wiary. No właśnie. Ale potem musi przyjść chwila, moi drodzy, aby przypomnieć sobie o tej przypowieści, którą słyszeliśmy. Musimy przypomnieć sobie, że nas Pan powiedział wyraźnie, że powinniśmy się modlić stale i nieustannie. Czy czujemy skrytą skłonność, moi drodzy, do przyspieszania naszych modlitw? 3-4 minuty wystarczy. Skracania ich, mniejszego dbania o nie, czy w ogóle ich porzucenia? Jeśli tak, to bądź pewny, bracie i siostro, że jest to bezpośrednie kuszenie szatana. Szatan wpada w furię, gdy widzi modlącego się pokornego człowieka, szczególnie gdy jest adwentystą dnia siódmego, który zna prawdę Bożą, ale i tę dotyczącą jego, szatana, że przegrał na Golgocie wielki bój z Chrystusem. Wiecie, jak on się wścieka. I wtedy on próbuje podkopać i podminować twierdzę naszej duszy i rzucić nas do piekła, abyśmy oparli się tej pokusie i odrzucili ją. A do tego dopiero potrzeba modlitwy i mocy Słowa Bożego. Bez ustanku się módlcie, mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Ta rada z pewnością, moi drodzy, nie oznacza, że człowiek ma stale spędzać czas na modlitwie, no bo jest to praktycznie nie do wykonania w naszym życiu. Ktoś słusznie powiedział, że jeśli ktoś tylko się modli, to wkrótce przestanie się modlić, jeżeli nie żyje wiarą. Co może sprawić, że przestajemy się modlić? Przykład Daniela. Mamy. On się modlił w każdej sytuacji. Każdej, niezależnie czy powodziło mu się dobrze, czy źle, sami wiemy, jak wyglądała jego modlitwa. Nawet wtedy, kiedy zabroniono tej modlitwy, kiedy miano się modlić tylko do babilońskiego króla. Czasami zaniedbujemy modlitwę, bo zajmujemy się innymi obowiązkami, zajęciami. Kiedy kończymy obowiązki dnia, jesteśmy klapnięci. Nie mamy już czasu ani sił dla Boga. Zmęczenie sprawia, że stajemy się obojętni i nie jesteśmy w stanie skupić uwagi. Jeżeli resztka sumienia nas ruszy, no to wtedy te 2-3 minuty. Sam wiem po sobie. W innych przypadkach przestajemy się modlić, bo wydaje nam się, że nasze modlitwy rozpływają się w powietrzu, bez śladu. Bóg wydaje się odległy, a nasze modlitwy nudne i powierzchowne. Wiele słyszałem razy. No wiesz, Bóg wie, po co ja się będę dalej modlił. No wszystko to samo. No. Tak jak buddyjski młynek modlitewny, może widzieliście wtedy. Tracimy poczucie Bożej obecności, bo za dużo w nas świata, moi drodzy, za dużo w nas oglądania telewizji, programów, za dużo internetu, męczą nam się oczy, zasypia nas to wszystko, a potem jeszcze się modlić. Moi drodzy, jesteśmy podobni do tego starożytnego żeglarza z wiersza pewnego poety. Posłuchajcie, spojrzałem ku niebu i modlić się chciałem, ale gdy tylko modlitwa popłynęła, zły szept dał się słyszeć, co sprawił, że serce moje suchym stało się jak piach. Czasami przestajemy się modlić, bo nasze serca są pełne wątpliwości. Poddajemy wątpliwość miłość Bożą, wiarygodność Pisma Świętego, życie wieczne i Boże kierownictwo. Porzucamy filary chrześcijańskiej wiary, aż wreszcie wydaje nam się, że nie mamy już do kogo się modlić, bo i po co? Moi drodzy, w liście do Rzymian znajdujemy tekst apostoła Pawła, który pozwala nam spojrzeć na temat modlitwy w takich chwilach zniechęcenia z lepszej perspektywy. Posłuchajcie, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Popatrzcie, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak się należy modlić, ale Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Tak, moi drodzy, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Popatrzcie, mamy wtedy Ducha Świętego. Pamiętacie o tym? Cieszę się bardzo. Gdybyśmy potrafili odkryć, co mówi Duch swymi błaganiami, których nie można wyrazić słowami, odkrylibyśmy wtedy tajemnicę modlitwy. Wierzę, że jest to możliwe, albowiem Duch, który modli się w nas w tajemnicy i bez zgiełku słów. Przecież nie słyszę, jak Duch się modli we mnie. Jest tym samym Duchem, który modlił się otwarcie w Piśmie Świętym. To On natchnął Pismo Święte, natchnął również modlitwy, które czytamy w Biblii, modlitwę Jezusa, Abrahama, Mojżesza, proroków. Tak, chrześcijanin więc, aby nauczyć się modlić, musi udać się do szkoły modlitwy zawartej w Biblii. Ale przejdźmy od razu do najważniejszej modlitwy ze wszystkich modlitw. Modlitwy Jezusa, bo to jest nasz wzór. Jeśli odkryjemy, jak Duch Święty modlił się w Jezusie, to odkryjemy tym samym, jak dzisiaj modli się w nas, moi drodzy, lub jak pragnie, abyśmy się modlili. Bo On kontynuuje w nas modlitwę Jezusa, Duch Święty, w świętych i wybranych, jakim jesteśmy my. Modlitwa chrześcijanina nie jest niczym innym jak falą modlitwy Jezusa, przemierzającego wieki i rozszerzającą się, jak pewien poeta napisał, od głowy na członki Jego ciała, czyli Kościoła, na nasz spór. Ewangelista Łukasz opisał także Jezusa jako człowieka modlitwy. Nie dowiemy się z opisów Łukasza, jak wyglądała modlitwa Jezusa. Wiemy zaś, jak zaczynały się zawsze te modlitwy. Od synowskiego okrzyku Abba, Ojcze, i znajdują w Nim źródło. Tak było wtedy, gdy radował się w duchu, jak i wtedy, kiedy konał w ogrodzie Getsemany. Słowa Abba, Ojcze, były na Jego usta, kiedy Duch Święty przychodzi do nas, przedłuża ten symbol, ten synowski okrzyk. Posłuchajcie, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna Bożego, który woła Abba, Ojcze, Galacjan 4,6. Jezus regularnie opuszczał uczniów, by w samotności modlić się do Ojca. Ewangelista Marek pisze, wstawszy wczesnym rankiem, popatrzcie, gdy było jeszcze całkiem ciemno, wyszedł z domu i udał się na samotne miejsce, aby się modlić. Zwróćmy uwagę na ten szczegół. Gdy było jeszcze całkiem ciemno, a więc była jeszcze noc, Jezus chcąc się modlić, okradał się ze swojego snu. A jak to jest z nami? Zdumieni znów chcielibyśmy zawołać, Panie, czy naprawdę potrzebujesz tej modlitwy w nocy kosztem zdrowia? Dzień apostolskiej działalności Chrystusa był wyczerpujący. Nauczał, uzdrawiał. Kiedy kończyła się jego codzienna praca? Trudno powiedzieć, może o północy. Rzesze ludzi niechętnie go opuszczały. Sami o tym wiemy. Często Jezus wręcz uciekał ze spotkań. I po tak ciężkim dniu i wieczorze Jezus okrada się jeszcze ze swojego krótkiego snu. Tymczasem, gdy mówimy o ciągłym obleganiu Jezusa przez rzeszę, to trzeba powiedzieć, że było ono ściśle powiązane z Jego odosobnieniem na modlitwie. Tu kryje się ważne wskazanie dla nas, moi drodzy, aby nasze kontakty z ludźmi, nasza ewangelizacja, nasze świadczenie były owocne. Musimy przedtem odosobnić się, aby modlić się, błagać Ducha Świętego. Musimy docenić moment pustyni, samotności w naszym życiu, przeznaczając go na modlitwę, tak jak Jezus, Jan Chrzciciel i tak dalej. Można by sądzić, że Chrystus tak ściśle związany z Ojcem nie potrzebował już modlić się. Ale modlitwa była priorytetem dla Jezusa. On jednak czynił to kosztem snu i tak będzie zawsze. Nasza skuteczna praca z ludźmi będzie zawsze wynikiem odejścia na spotkanie z Bogiem w modlitwie. Jeżeli nie będziemy tego czynić, zostaniemy zwyciężeni przez własny egoizm. Będziemy wtedy uciekać od ludzi w krąg własnych spraw, bo taką mamy skłonność. A więc jak wyglądała modlitwa Jezusa? Przypuszczalnie było to po prostu, wiecie, takie ciche bycie przed Bogiem i z Bogiem. Może Jezus w ogóle się nie modlił, tylko trwał w zachwyceniu. Modlitwa dawała Jezusowi świadomość jedności z Ojcem, pewność, że Ojciec Go słyszy. Z pewnością na modlitwie Jezus doświadczał kontaktu ze swoim głębokim ja oraz wzmacniał się w swojej misji. Bycie sam na sam z Ojcem, jaka dawała modlitwa, było dla Jezusa źródłem, z którego nieustannie czerpiał moc do pracy. Tak samo my musimy to czynić. Łukasz przedstawia Jezusa w wielu sytuacjach jako kogoś, kto się modli. Opisuje obrazowo efekty Jego modlitwy. Przypomnijcie sobie, kiedy modlił się przy swoim chrzcie. Było to początek działalności publicznej. Otwarło się nad nim niebo. Dało to Jezusowi przeświadczenie, że niebo stoi otwarte, że żyje On nieustannie w łączności z Ojcem. I że dlatego właśnie On jest w stanie otworzyć ludziom, nam, niebo. Jeżeli my modlimy się, wtedy Duch Święty napełnia wierzącego uczuciem, że jest umiłowanym Synem Bożym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy wierzycie, kochani, że tak jest? Jezus modlił się przed powołaniem apostołów, w modlitwie rozpoznawał tajemnicę człowieka, to, co jest dla niego dobre, i wtedy postępował stosownie do tego. Poznawał jego serce, także na górze przemienienia modlił się Jezus do Ojca z twarzą promieniującą jasnością. Wszystko w nim stało się przejrzyste, wskazywało piękno i światło Boga. Apostołowie nie mogli znieść tego widoku. W modlitwie Jezus doświadczał w swojej boskiej godności i to, co Jezusowi właściwe, stawało się widoczne dla jego uczniów. Poznawał wtedy wolę Bożą. Ale modlitwa Jezusa była także zmaganiem się z Bogiem, jak wiemy. Widzimy to w ogrodzie Getsemani, gdzie klęcząc, moi drodzy, modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Popatrzcie, dla Jezusa droga, którą miał przejść z woli Ojca, była straszliwym wyzwaniem. Jezus był człowiekiem, walczył z Ojcem, mocował się z Nim, a ceną było przecież Jego własne życie. I On był człowiekiem, kochał swoje życie, czuł opór ludzkiej natury przed śmiercią, przed tym, co Go czekało, moi drodzy. I wtedy nastąpił ten kulminacyjny moment walki duchowej. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. To była szczególna modlitwa. Moi drodzy, czas na modlitwie próbował przełamać swój lęk. Czasem na modlitwie, który bał się bowiem jak człowiek. Paweł w liście do Hebrajczyków tak opisuje zmagania Jezusa: i z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki uległości swojej. List do Hebrajczyków. Jezus poznawał na modlitwie, kto jest Bogiem, czego od Niego oczekuje. Nauczył się też oddawać Bogu do dyspozycji posłuszeństwa, słuchania Jego woli, gotowości pójścia za Nią, tą wolą. Również my możemy walczyć, mocować się z Bogiem w naszych słabościach, cierpieniach, kryzysach, zawsze jednak zgadzając się z wolą Bożą. Modlitwa Jezusa znalazła swój szczytowy wyraz na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeszcze na krzyżu modli się za swoich morderców, odcina się od ich siły, ponieważ czuje się związany z Ojcem. Potrafi, umierając, modlić się za swych nieprzyjaciół, że jego mordercy nie są w stanie zniszczyć miłości, która go uzupełnia, wypełnia. Ostatnim tchnieniem Jezusa jest także modlitwa. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Jezus, życie Jezusa to modlitwa. Umierając, odważył się jeszcze nazwać Boga ukochanym: Ojczem Abba. Śmierć nie zdołała odebrać mu ufności wobec Boga, którą zdobywał za życia na modlitwie. My mamy za życia teraz zdobywać tą ufność. Jeżeli tego nie czynimy, tracimy czas, który tak szybko mija. Modlitwa chrześcijańska jest wołaniem lub dialogiem Syna z Ojcem. Modlitwa, moi drodzy, to zanurzenie duszy w nieskończoności Boga, troszkę tak poetycko. Modlitwa to oddech dla duszy. Biblia, mówiąc o modlitwie, często posługuje się terminem wznoszenie. Pamiętacie? Szczególnie w psalmach. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Modlitwa jest więc wolna, pełna ufności, pozbawiona kompleksów. Nie ma mowy o wstydzie, o służalczości, którą ludzie zwykle łączą ci niewierzący ze słowem modlitwy. Co stało się przyczyną, że słynny ateista Nietzsche powiedział, że modlenie jest poniżające, rzecz godna niewolników. Ale przecież tak nie jest. Siła modlitwy, jej moc pochodzi z niej samej, nie zaś z zewnątrz. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W modlitwie można się rozsmakować. Ale kiedy? Tylko wtedy, kiedy będziemy się modlić. Jeżeli nie będziemy się modlić, dopiero modląc się rozumiemy, że modlitwa nie jest fantazją czy iluzją. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że naprawdę nawiązujemy kontakt z Bogiem, choć tajemniczy i nieprzekładalny na ludzkie kategorie. Nie jest on podobny do echa, które od, które odsyła Ci Twoje własne słowa. Tu do Ciebie docierają słowa nowe, nigdzie niesłyszane, których nigdy byś sobie nie wyobraził, często prowadzące do radykalnej zmiany życia. Czy słyszałeś kiedyś te słowa? Jeżeli nie, to mało się modlisz, bracie i siostro. Im więcej będziesz się modlił, tym wyraźniej będziesz słyszał te słowa Boga, specjalne słowa dla Ciebie. Czy też masz wrażenie, że modlisz się jakby w pustkę? Często mam takie wrażenie, wiecie. Przeżyłeś już kiedyś taki stan, bracie i siostry, jakby niebiosa się nad tobą otworzyły tak, że nagle wszystko zrozumiałeś, osiągnąłeś jasność. Mnie się to zdarzyło kilka razy po takiej wspaniałej ewangelizacji, kiedy mogłem z człowiekiem, któremu mówiłem, którego leczyłem, uklęknąć i pomodlić się. Mam takie, wiele takich sytuacji. Czy zmagałeś się już kiedyś na modlitwie z Bogiem, gdy twój najbliższy przyjaciel był albo chory, albo ty sam przestałeś dawać ze sobą, samym sobą radę sobie? Czy modlitwa przemieniła wtedy twój lęk, rozpacz w pokój? Czy też nic się w tobie ani wokół ciebie nie zmieniło? Pewien pastor rozmawiał w czasie spotkań ewangelizacyjnych z 80-letnią kobietą. Z jej strony wylewała ogromny ból, żal do Boga. 80 lat modlę się i proszę i błagam o jakieś słowo, znaki, nic, mówiła do pastora. 80 lat Bóg milczy. Przez tę kobietę płynął nieustanny potok słów. Na koniec pastor powiedział tylko, może zamiast, proszę panią, prosić, niech pani po prostu zamilknie. Kilka kolejnych dni było wspólnym milczeniem Boga i pierwszą niezdarną próbą milczenia tej kobiety. Trwało to 8 dni. Autentyczne wydarzenie. Na kolejnym spotkaniu wyznała: pastorze, wreszcie zrozumiałam. Bóg mówił do mnie 80 lat, ale ja go nigdy nie słyszałam. Moi drodzy, a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Przedtem, zanim go poprosicie. Zasadniczym problemem w relacji z Bogiem nie jest milczenie Boga w odpowiedzi na modlitwę, jak wielu ludzi, jak większość ludzi modlących się sądzi, ale nieumiejętność słuchania z naszej strony, moi drodzy. Badania wykazują, że 42% komunikacji między ludźmi stanowi właśnie słuchanie. Nie mowa. Jesteśmy zalewani strumieniami słów, informacji. Z drugiej strony coraz trudniej jest znaleźć nam czas na milczenie i refleksję nad słowem usłyszanym. Nie tylko z Biblii. Konsekwencją jest nieumiejętność słuchania. Jakie to powszechne dzisiaj jest. Jest to paradoks wobec ogromnej potrzeby bycia słuchanym, moi drodzy. Jest to choroba komunikacji naszych czasów, stąd ogromne powodzenie gabinetów psychiatrycznych, psychoterapeutycznych i innych. Ludzie płacą ogromne pieniądze za to, aby ich ktoś wysłuchał. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, ale u nas już też. Czy umiesz i chcesz, bracie i siostro, wysłuchać cierpliwie i z empatią swoją żonę, męża, dzieci, przyjaciół, braci zborowych, a nawet teściowo. Jeżeli tego nie potrafisz, czy też nie chcesz, to nie usłyszysz głosu Boga. I zawsze będziesz uważał, że On nie wysłuchuje twoich modlitw. A to nie jest prawdą. Nasze życie modlitewne ma wielkie znaczenie tylko wtedy, gdy cechuje je co? Pokora. A umiejętność milczenia to jedna z cech pokory. Jedna z teorii modlitwy głosi, że jej nadrzędnym celem jest otrzymywanie odpowiedzi. Przecież po to się modlimy, no nie? Kiedyś też tak myślałem. Tylko i wyłącznie prosiłem Boga o coś. Chciałbym ci powiedzieć, że jeżeli ty również tak uważasz, to wkrótce przestaniesz się modlić, bo nie będziesz otrzymywał odpowiedzi na modlitwę. Aby otrzymać życie wieczne, musimy przede wszystkim poznać Boga. I właśnie to jest nadrzędny cel modlitwy mojej i twojej. Służy ona, ta modlitwa, utrzymywaniu kontaktów, łączności z Bogiem, a nie otrzymaniu odpowiedzi. Czy tak podchodzisz do modlitwy? Ja się o tym dopiero niedawno dowiedziałem. Jestem zaskoczony, ale to działa, wierzcie mi. Czy w kontaktach z ludźmi twoim jedynym celem rozmowy z nim jest otrzymywanie od nich odpowiedzi? Oczekiwanie, żeby coś dla ciebie uczynili? Nie. Rozmawiamy z przyjaciółmi dlatego, że się z nimi co? Przyjaźnimy, lubimy, cenimy ich, czujemy się z nimi dobrze. Modlitwa jest raczej przydatna do tego, żeby z nimi być. Jest, żeby być z Nim, z Jezusem Chrystusem w zażyłej, niezachwianej przyjaźni. Nazwałem was moimi przyjaciółmi, mówi Słowo Boże. Zrozumiałem to niedawno, moi drodzy, i zacząłem starać się chodzić z Bogiem, z Jezusem. Pamiętajmy, że bez milczenia nie ma głębokich relacji międzyludzkich, a także między nami a Bogiem. Są wtedy tylko kłótnie, nieporozumienia. Spróbujcie, zwracam się tutaj do małżeństw, spróbujcie tylko, czy żona, czy mąż, niech zamilczy, jeżeli żona powie coś nie tak, jak powinno być. Zobaczycie, jak to działa. Nie odpowiadajcie od razu, milczcie. Psychiatrzy USA twierdzą, że jeden dzień w tygodniu przeżyty w milczeniu znacznie poprawiłby stan naszego zdrowia psychicznego. Milczenie bowiem to czas na refleksję, medytację, nabranie dystansu do życia, do ludzi. To czas gojenia ran duchowych. W codziennym życiu niestety mowa rani, ale milczenie leczy. Przekonajcie się o tym, zastosujcie ten cudowny lek. Milczenie Boga na nasze modlitwy może mieć również wymiar terapeutyczny. Wiecie jaki? Bóg milcząc daje nam czas, by pewne rzeczy przemyśleć, uporządkować, rozwikłać, nadać nowy sens, wymiar relacjom, uświadomić sobie potrzebę wartości duchowych w życiu. Uznać, że to ja jestem winny w 99% moich kłopotów, a nie Bóg. A to można do tego dojść tylko w milczeniu. Wytrwałe naleganie w modlitwie oznacza nie tylko przekonanie, że Bóg nas wysłucha, ale i zdolność do wysłuchania głosu ludzi, ubogich, krzyku uciśnionych, wołania samotnych, cierpiących, prześladowanych. To jest ich modlitwa do nas. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Trzeba wytrwale się modlić, aby przezwyciężyć naszą głuchotę. Na wołanie innych ludzi. Efata, otwórz się, mówi w jednej przypowieści Jezus Chrystus. Otwórz się. Oczywiście nie głuchotę Boga, lecz naszą głuchotę, naszą głuchotę. Dzięki upartym prośbom nasze ucho staje się, moi drodzy, coraz bardziej wrażliwe również na potrzeby bliźniego. To jest odwrotna strona naszej modlitwy do Boga. Wzorem niezłomnej walki z Bogiem na modlitwie jest znana przypowieść o kobiecie kananejskiej z Ewangelii Mateusza. Kobieta i matka kochającą swoją chorą córkę pada na twarz i błaga z uporem, cierpliwością i pokorą. Jest pewna Jezusa, ufa mu, zachowuje się jak ta uboga wdowa z naszej przypowieści. Pamiętacie? Zakłóca. Jezus na początku nie chce z nią rozmawiać, ale potem jej namolność, można by powiedzieć, zwycięża. Jednak wobec tak uporczywej modlitwy, co zrobił Jezus? Milczy. Zauważyliście? Milczy. Dziwne, Jezus milczy. W analogicznych sytuacjach wzruszał się głęboko, odpowiadał. Tutaj nie. Co Jezus przez to osiąga? Czego uczy nas? Uczy wrażliwości, identyfikacji z cierpieniem innych. Wobec milczenia Jezusa interweniują uczniowie. I to w jaki sposób? Wysłuchaj ją, bo ona krzyczy za nami. Właśnie. Być może Jezus tego właśnie chciał. Może oczekiwał, by uczniowie zajęli się wreszcie potrzebami bliźnich i cierpieniem, bólem, prośbami, by nauczyli się empatii, a nie tylko byli jego urzędnikami, administratorami, którzy dbali o porządek na wiecach, na zgromadzeniu. Tak się zachowywali apostołowie. Jest to ważna wskazówka na nasze codzienne życie. Kochany Jezu, o tyle rzeczy prosimy dla siebie. A jak reagujemy na prośby do nas, naszych bliźnich? Zmiłuj się nad nami. wybacz nam nasz egoizm. Apostoł Jakub zwraca nam uwagę na niezwykłą moc modlitwy, w tym, moi drodzy, co nas najbardziej nęka, czyli w naszych cierpieniach. Nie mógłbym o tym powiedzieć jako również z racji mojego zawodu. Żyję w cierpieniu innych ludzi od 43 lat. Cierpi ktoś między wami, niech się co robi? Modli. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Żałuję tylko, że w naszych zborach tak rzadko odbywają się modlitwy z namaszczeniem o uzdrowienie chorych. Nie mogę pojąć dlaczego. Nie wykorzystujemy środków, które daje nam wiara. Jezus nadal uzdrawia. Myślę, że po wysłuchaniu tej obietnicy powinniśmy wszyscy powiedzieć chórem: amen. Niech tak będzie. Biblia jednoznacznie stwierdza, że modlitwa została nam podarowana za darmo, moi drodzy. Że jest w nas. Nie musimy jej wymyślać, nawet uczyć się jej. Nie, ona jest w nas. Musimy ją odkryć. Otrzymaliśmy bowiem samo źródło modlitwy. A jest to kto? Duch Święty, o którym wam tu powiedziałem. A przez chrzest Duch Święty został rozlany w naszych sercach. Rzymian 5:5. Moi drodzy, chrześcijanin otrzymał nie tylko przykazanie, żeby się modlić, ale również dar modlenia się. Posłuchajcie, gdy przyjmujemy chrzest Duchem Świętym, w naszym sercu rozwija się głębokie pragnienie częstszego modlenia się do naszego Ojca Niebieskiego. Zachariasz w 12 rozdziale. I wyleję na dom Dawidowy i na obywateli jerozolimskich ducha łaski i modlitw. Popatrzcie. Możemy poddać się temu wspaniałemu darowi lub zlekceważyć. Mamy wybór. Właśnie, modlitwa bardziej niż nakazem jest łaską, niesłychanym przywilejem. Trzeba się znaleźć w krytycznej sytuacji, by odkryć to, co znaczy dla człowieka modlitwa. Że po prostu może się modlić. Przypomina się tutaj pewna piękna pieśń Negro Spiritualis, w której ktoś woła z radosnym uniesieniem i zdumieniem. Modlę się, a zatem mogę się modlić. Kto nie uważałby się za szczęśliwca, gdyby pewnego dnia mógł z wszystkim osobiście porozmawiać z władcą. Słowa te naoczniają nam wielką godność modlitwy. Tutaj zawsze mam takie piękne doświadczenia, ale czas ucieka, no nie mogę go niestety powiedzieć. Chyba, że chcecie. Ale wtedy będzie 5 minut dłużej. Chcecie? Nie chcecie, dobrze, w porządku. Więc po co tak? Zastanawia się Pascal. Bóg chciał modlitwy, no po co? I sam odpowiada, aby udzielić swoim stworzeniom godności przyczynowości. Jak to rozumieć? Całkowitej zależności od Niego, Boga. A to jest wielka tajemnica wiary. To Bóg stworzył nas, jesteśmy Jego własnością, dziećmi. Musimy tylko poczuć tą zależność. Modlitwa oznacza się zarządzanie. Oznacza więc zarządzanie się w sposób głęboki i autentyczny swoim losem i wolnością. Powierzanie się w zaufaniu Panu. Jest więc w nas tajemnica żyła modlitwy, którą musimy odkryć w Duchu Świętym i naszym wielkim bogactwem. Tu rodzi się i staje przed tobą zasadnicze pytanie, bracie i siostro, na zakończenie. Jak radzisz sobie z modlitwą? Ile miejsca poświęcasz w swoim życiu modlitwie? Jakie miejsce zajmuje modlitwa na liście twoich najważniejszych czynności? Przed czym ją stawiasz i po czym? Czy przed internetem, przed telewizją, czy po? Czy jest ona na pierwszym miejscu jako najważniejsza, czy może stanowi margines twoich życiowych spraw? Jak wygląda twój dzień skupienia i twój rachunek sumienia? Czy chodzisz z Bogiem w modlitwie? Można się przecież modlić wszędzie. W świetle wiary modlitwa jest najważniejszą czynnością dnia i musi zajmować pierwsze miejsce wśród innych czynności. Proście, a otrzymacie. Wersety dzisiejszej przypowieści, moi drodzy, również uczą nas, że Bóg ma na tej ziemi wybranych, którzy są pod specjalną Jego troską. Ostatnie dwa wersety tej Ewangelii, którą słyszeliście. Pan Jezus oświadcza, że Bóg weźmie w ochronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Wybranie jest, moi drodzy, jedną z najgłębszych prawd Pisma Świętego. Chociaż świat i niektórzy ludzie cieleśni mogą uskarżać się na doktrynę o wybraniu. Są na ten temat spory. Ale wybranie jest prawdą, która powinna wywołać uwielbienie i dziękczynienie z ust wiernych chrześcijan. Ja zawsze wielbię Boga, że mnie wybrał, wyrwał z tego świata. Wierzący, który zna własne serce, będzie błogosławił Panie Boga za wybranie, za wyrwanie z nędzy tego rozpadającego się świata. Wyzna, że bez wybrania nie byłoby zbawienia. Czy czujecie się, bracia i siostry, że jesteście wybrani? Nie? No to dlaczego tu jesteście w sobotę? Dlaczego? Może trzeba było gdzieś gdzie indziej. A jakie są oznaki wybrania? Posłuchajcie. Oprócz wiary w Jezusa Chrystusa, upodobnianiem się do Jego charakteru, Boży wybrani to ludzie, którzy wołają do Niego w dzień i w nocy. Czyli się modlą. To są słowa samego Pana Jezusa. Jeżeli się modlisz dzień i w nocy, jesteś wybranym. Nie zapominajmy o tym. Modlitwa wdowy z dzisiejszej przypowieści jest modlitwą ubóstwa. Dla nas ubóstwo w modlitwie oznacza modlenie się w oschłości, w kryzysie, w pustce, w rozpaczy, w ciemności. Nawet jeśli niczego nie odczuwamy i nie doświadczamy. Chodzi o to, by modlić się nawet wówczas, gdy modlitwa wydaje nam się niemożliwa, gdy doświadczamy nieobecności Boga, gdy Bóg nas zawodzi, ukrywa się, milczy, zanika w ciemności. Postanów, bracie i siostro, modlić się z wiarą, wytrwale, cierpliwie, niewzruszenie, nie wątpiąc, że przyniesie to dobro. Bez względu na to, jak długo może przychodzić odpowiedź, módlmy się. Bez względu na to, jakie ofiary i samozaparcia musimy przecierpieć, módlmy się dalej. Módlmy się zawsze, módlmy się bez przystanku, módlmy się w modlitwach, mówi Słowo Boże. Uzbrójmy nasz umysł tą przypowieścią i póki żyjemy, znajdujmy zawsze czas na modlitwę. Amen.